niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ja zachęcam także, żeby spokojnie usiąść. Zdejmę dzisiaj zegarek, żeby pilnować czas, ale no chwilę to potrwa, a tu jest naprawdę sporo miejsc jeszcze. Tu co najmniej 3, tam to z 8, tam jeszcze jest, tam chyba najwięcej nawet, ale z przodu. Trzeba mieć tyle odwagi, żeby do przodu podejść, nie bać się. Moi drodzy, dzisiaj druga nauka rekolekcyjna. Chcemy dzisiaj zatrzymać się nad pierwszym i trzecim przykazaniem kościelnym. Chyba od razu zacznę, przejdę do treści tych przykazań i już dzisiaj po kolei. Nie wiem, czy pamiętacie, stare przykazania kościelne były kiedyś dwa, teraz zostały scalone w jedno przykazanie, no to nowe. Przypomnę najpierw te stare. Były takie przykazania, niech ja wspomnę z dzieciństwa. W niedzielę i święta we mszy świętej nabożnie uczestniczyć, i to było jedno, i potem było o powstrzymaniu się od pracy. No dobrze, nie pamiętam. Pierwszy raz mnie zaćmiło aż tak. Może dlatego, wiecie, wrażenia dzisiaj rzeczywiście. Ja będę dzisiaj w drugiej części nauki mówił też o dzieleniu Komunii Świętej. I tak jak przez całe życie kapłańskie, przez 15 lat i jeszcze przez, do tego trzeba by dodać z 10 lat ministranckich, to jeszcze pierwszy raz mi jestem dzisiaj na Eucharystii, na której zabrakło Pana Jezusa. I to zrobiło na mnie trochę wrażenie. Myślę, że na tych, co nie mieli tej łaski przyjąć dzisiaj Komunii Świętej też. Ale no, mam nadzieję, że nikt tu nie jest jakoś bardzo rozdygotany. Ostatecznie Pan Jezus zna nasze serce. Jest coś takiego w Kościele jak komunia duchowa. O tym zwykle nie mówię. A komunia duchowa to jest taka komunia serca, pragnienia serca. Trudno mierzyć, co jest większą łaską. Prawda, Pan Jezus niejednokrotnie nas uczył, że wszystko mierzy się miarą serca, miarą miłości. I myślę, że to pragnienie i to, że byliśmy w stanie łaski uświęcającej, mieliśmy pragnienie przyjąć Komunię Świętą, On dobrze zna. A jest to, myślę, mocne doświadczenie rzeczywiście dla tych, co nie przyjęli, dla całej reszty może też. Jak to by było, jak ja bym się poczuł, gdyby tak nagle podejść w kolejce do Komunii Świętej, a tu już zabrakło nawet tego okruszka. No i przyznaję, że na mnie to też dzisiaj mocne wrażenie zrobiło, ale nie jakiś dramat, nie jakaś tragedia. Jutro Komunia Święta będzie, będziemy konsekrować pewnie dużo więcej komunikantów, to się po prostu może zdarzyć. Jak tylko wspomniałem, była kiedyś taka sytuacja w Wielki Piątek, wiecie, to jest taki dzień, kiedy się nie sprawuje Eucharystii, nie konsekruje się Komunii Świętej. W mojej rodzinnej parafii była taka sytuacja, że Pan Jezus w ciemnicy, tam tabernakulum, prawda, gdzieś tam z boku w kościele zasłonięte i okazało się, że nie wiadomo było, gdzie jest klucz od ciemnicy. I z 20 minut pełen kościół ludzi czekał na to, czy się znajdzie kluczyk, czy się nie znajdzie, bo jak nie, no to komunii nie będzie. Znalazł się ostatecznie. No więc to bywa, no bywa, życie pisze takie sytuacje. Nie mogę sobie wciąż przypomnieć drugiego starego przykazania Bożego. No nic to. Nowe przykazanie, moi drodzy, w każdym razie jest scaleniem dwóch starych przykazań kościelnych. Dosłownie treść dwóch poprzednich złączono w jedno i pierwsze przykazanie w tym nowym brzmieniu brzmi dzisiaj tak. W niedzielę i święta nakazane przez Kościół we mszy świętej nabożnie uczestniczyć i powstrzymać się od prac niekoniecznych. To jest treść pierwszego przykazania. Zobaczcie, że ono mówi o tym, że w niedzielę i święta nakazane mamy nabożnie uczestniczyć we mszy świętej i powstrzymać się od niekoniecznej pracy. Zacznijmy od końca. W niedzielę i święta mamy się powstrzymać od pracy, niekoniecznej pracy. Dzisiaj rzecz jest skomplikowana. Żyjemy w takim świecie, w którym mnóstwo rzeczy, prac jest koniecznych do podejmowania. Zresztą niektórzy będą z przekąsem mówić tak, ksiądz w niedzielę też pracuje. No i racja, pracuje. Co więcej, z perspektywy takiego księdza pracującego w dużej miejskiej parafii, niedziela jest zwykle najbardziej zapracowanym dniem. Każdy jeden ksiądz wam powie, dla wielu z nich niedziela wygląda w ten sposób, że jeśli mają homilię, to jest tak, że homilia, 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 homilia i jeszcze jedna homilia. Nie? A dla pozostałych to jest grafik zajęć, który gdzieś tam wywieszony w zakrystii wskazuje im, czasem jest tak, że na wszystkich mszach się jeszcze spowiada, jest spowiedź, zbieranie kolekty, udzielanie komunii świętej, spowiedź, zbieranie kolekty, komunii świętej i tak przez cały Boży Dzień. Tak wygląda z perspektywy księdza bardzo często w moich pierwszych latach kapłaństwa, tak wyglądała w niedzielę i przyznaję, że w niedzielę wieczorem człowiek miał ochotę, żeby poniedziałek był dniem wolnym, żeby chwilę odetchnąć, chwilę odpocząć. Nikt nie będzie też w niedzielę, moi drodzy, gasił pieca hutniczego, no bo wiadomo, że rozpalaliby go potem znowu przez parę ładnych dni. Można szukać rozwiązań na takie prace jak, nie wiem, praca na stacji benzynowej, no ale nikt nawet nie myśli o tym, czy nie mówi o tym, że mamy zamknąć w niedzielę restaurację, że mamy, nie wiem, kawiarnię zamknąć, że kina mamy pozamykać, ale my wiemy jako chrześcijanie, co jest u spodu. U spodu jest to, że Pismo Święte nas uczy, oczywiście w obrazowy sposób, bo to jest pewien obraz. Zresztą gdybyśmy czytali Księgę Rodzaju, jej początek, to byśmy odkryli po hebrajsku, gdybyśmy ją czytali, że to jest wiersz. I że wiersz przepiękny zresztą, hebrajski. I wiersz, który ma swoje refreny. A refreny i tak się zakończył wieczór i poranek, dzień kolejny. Nie? Jest z refrenem. I prawdą jest, że jest dzień siódmy, kiedy Pan Bóg odpoczął. Żydzi, moi drodzy, traktują te słowa zresztą, dla nich to jest szabat, w naszym układzie jest to dzień sobotni. Żydzi, ci konserwatywni, traktują te słowa bardzo poważnie. Ja 2 tygodnie temu głosiłem rekolekcję w Paryżu dla rodzin, gdzie pojechałem w moje, że tak powiem, znajome kręgi ludzi. I jedna pani opowiadała, że zwolniono ją z pracy, bo bardzo często Polki pracujące, Polacy, moi drodzy, w Paryżu to są bardzo często ludzie, którzy pracują na budowach. Francuzi na nich zgrzytają zębami, bo są świetnymi pracownikami, ekonomicznymi i dobrze wykonującymi swoją pracę. A Polki najczęściej pracują jako takie, bym powiedział, gospodyni domowe, znaczy sprzątają w domach, czasami gotują. I jedną Polkę zwolniono, która pracowała u konserwatywnych Żydów, bo nie wiedząc, zgasiła światło, wychodząc w piątek wieczorem z pracy, z domu, a Żydzi tak przestrzegają szabatu mocno, że im nie wolno nawet, bo dla nich pracą jest włączenie prądu, włączenie światła. Pstryczek to jest praca niedzielna, szabatowa. Im nie wolno, nie konserwatywni całą sobotę siedzieli po ciemku, a w poniedziałek panią zwolnili. Bywa i tak, zresztą oni wiele rzeczy traktowali tak bardzo rygorystycznie. Wiecie, to właśnie pokazuje też, jak można w przestrzeganiu prawa zejść, że na przykład było powiedziane, że w szabat można zrobić nie więcej niż 1000 kroków. No więc oni liczyli w szabat kroki i wiecie, jak 900 mijało, to trzeba było już do domu wracać i już ani kroku i w domu położyć się i koniec. I trzeba było doczekać do następnego dnia, dla nich dnia pracy, bo w szabat tylko 1000 kroków. Problem pojawił się z podróżowaniem po wodzie, no bo jak statek płynął, to nie sposób go było czasami zakotwiczyć, a szedł szabat i cóż wtedy zrobić? No więc prawo żydowskie przewidywało, że w szabat nie wolno podróżować więcej niż 1000 kroków, chyba że po wodzie. A jaki był tego skutek? Że nie jeden konserwatywny Żyd brał worek z wodą, kładł pod siodło, siadał na siodło i do przodu. To się nazywało szukanie dziury w całym, to się nazywało omijanie prawa. My wiemy, że to wszystko wypełnia prawo miłości, i dlatego najważniejsze w tym wszystkim jest miłość. Ale mówię o tym, moi drodzy, dlatego, żeby właśnie nie tak jak Żydzi, nie? Żeby, nie wiem, godzina 12 mija, to ja teraz już nic nie robię, a godzina 12 mija z niedzieli na poniedziałek, to znowu mogę zacząć coś robić. Ale żeby znać serce, ideę, a idea była taka. Po pierwsze, Pan Bóg mówi, człowieku, odpocznij. Jest taki dzień, kiedy masz już nie tylko prawo do tego, ale nawet może i obowiązek trochę nabrać dystansu do tego wszystkiego. I to jest dzień, jak Pan Bóg będzie uczył przez cały Stary Testament, mi, Pan Bóg mówi, mi poświęcony. To ma być dzień, kiedy masz o mnie pomyśleć. Dlatego tak naprawdę w sercu chrześcijanina powinno być takie pragnienie tak przeżywać, że niedziela to ma być dzień, w którym najpierw planuję Pana Boga. Najpierw planuje czas dla niego, a potem całą resztę, a potem zabawę, rozrywkę, spotkania, ale zaplanować ten dzień, zaplanować zaczynając od Pana Boga. Dzisiaj Kościół też przypomina, to ma być dzień dla rodziny. Czasami narzekamy na to, że tacy zabiegani jesteśmy w tej pracy, w obowiązkach. Ja ze zdumieniem słucham czasami, jak ludzie, tacy pracoholicy, zaczynają mi naprawdę tłumaczyć, jakby złoszczą się na to, że nie mogą mi wytłumaczyć, że oni tak pracują, że oni w końcu w niedzielę chcą zrobić pranie, chcą na zakupy jechać i chcą w końcu te wszystkie rzeczy nadrobić. No, litości. Zobaczcie, do czego doszliśmy. Doszliśmy do tego, że Kościół, Pan Bóg nam mówi, człowieku, odpocznij. No czasami tak to wygląda. Można by się zastanowić, czy rzeczywiście niedziela to jest dzień, żeby, nie wiem, myć samochód? Czy niedziela to jest dzień? Wiecie, ja miałem, może Pan Bóg mi dał jakieś zdolności, może mogłem sobie na to pozwolić. Ja nie jestem tu rygorystą w tym względzie, ale przyznaję się, że jako kleryk miałem takie postanowienie w sercu, że jeśli nie muszę, to w niedzielę się nie uczę. Zobaczcie, ilu studentów w piątek. Nie no, piątek jest, w końcu weekend przyszedł. To jest zabawa, nie? Sobota i w niedzielę, o matko, w poniedziałek kolokwium, trzeba się zacząć uczyć. To jest bardzo często konsekwencja naszego niepoukładania. Nie? Ja nie stawiam tu mocnych tez. Stawiam wam to, waszej wrażliwości serca, jakby przed oczy. Nie? Czy nie jest w tym coś nieprawidłowego, że ja w piątek, w sobotę świętuję, bawię się, a w niedzielę zaczynam uczyć się. Ja miałem takie postanowienie jako kleryk, żeby się w niedzielę nie uczyć, jeśli to nie będzie konieczne. No i Pan Bóg dał, że nie było konieczne. Ja nie pamiętam przynajmniej, żebym kiedyś w niedzielę musiał się uczyć. Zresztą dla tych wszystkich zabieganych, którzy oskarżają Pana Boga, że za krótki dzień stworzył, 24 godziny to trochę za krótko, czy ja tak to nazywam, to warto przypomnieć maksymę świętego Maksymiliana Marii Kolbego. On powiedział takie piękne słowa. Zresztą nie wiem, czy wy wiecie, Maksymilian Maria Kolbe nie jest świętym na ołtarzach dlatego, że oddał życie w obozie za współwięźnia. To była wisienka na torcie. To był koniec. A tak naprawdę to był człowiek, apostoł na tamte czasy niesamowity. To był, przepraszam, teraz mocno powiem, ojciec Rydzych tamtych czasów. To był człowiek, który założył apostolstwo, nie? Który ewangelizował Japonię, który wymyślił, że trzeba gazetę katolicką pisać. To był człowiek, który myślał o rozgłośni. To był taki człowiek, to był takiego formatu, nieustannie pełno go było wszędzie, niezwykłe dzieła miłosierdzia, oczy miłosierdzia szeroko otwarte i wciąż szukał, co jeszcze można zrobić, żeby Ewangelię najbliższym i najdalszym na świecie głosić. To dopiero, jak my zobaczymy, ile on zrobił dobrego, tak byśmy po ludzku powiedzieli, ile on dobrego zrobił i ile mógł jeszcze zrobić, a on w szeregu wyszedł, to ja za niego umrę. To było tylko, mówię, wisienka na torcie. Święty Maksymilian Kolbe, pewnie z doświadczenia swojego, powiedział kiedyś taką piękną maksymę: jak ci brakuje czasu, to wyrzuć ze swojego grafiku wszystko to, co niepotrzebne, a będziesz miał czas na wszystko. Jeszcze raz to powtórzę. To wyrzuć ze swojego grafiku wszystko, co niepotrzebne, a będziesz miał czas na wszystko. No, święte słowa. Dla wszystkich zapracowanych, przepracowanych, zagonionych. Świetna maksyma na XXI wiek. I wracam, moi drodzy, do tej pierwszej części. Kościół nas zobowiązuje do tego, jako minimum, zobowiązuje nas do tego, żeby w niedzielę i w święta nakazane uczestniczyć nabożnie we mszy świętej. Mówiłem dzisiaj o tym w homilii, że Kościół jest naszą matką, żywicielką i wychowawczynią. Zobaczcie, moi drodzy, że te niedzielne spotkania z Panem Bogiem, to niedzielne słuchanie Słowa Bożego, to niedzielne przyjmowanie Komunii Świętej, to niedzielne spotykanie się z wiernymi w Kościele, to jest minimum naszego życia wiary. Jak czytaliście rachunek sumienia, to znaleźliście tam z pewnością takie pytanie: czy czytam Pismo Święte? Ja już powiem tak, jeśli nie czytam Pisma Świętego w domu, jeśli nie mam takiego zwyczaju, zawstydzać mogą mnie protestanci, może nawet jehowici mogą mnie zawstydzać pod względem w ogóle czytania, znajomości Pisma Świętego. Inna rzecz, to pozostawiam na marginesie, jak oni je interpretują, jak twardogłowo i bezpodstawnie i tak dalej. Ale czy ja czytam Pismo Święte? To ja powiem tak, to minimum czytania Pisma Świętego, czy słuchania Pisma Świętego, to jest niedzielna Eucharystia. To znaczy, jak już tyle nie posłuchasz w niedzielę, to co Kościół, wybrane teksty ze Słowa Bożego, to nie mów o sobie, że jesteś katolikiem. I potem o zgrozo, moi drodzy, mamy takie kwiatki, że w jakichś teleturniejach telewizyjnych ludzie pytani o to, który to był film, w którym zagrała Marilyn Monroe, odpowiadają bez problemu, a jak jest stawiane pytanie, a ilu apostołów miał Pan Jezus? Takie czasami są kwiatki, że się pojawia nagle pytanie z religii, takie podstawowe, A11, B12, C13 i ząk, nie? Taki oczy, wielkie przerażenie, no to jest szok, naprawdę. W katolickim kraju, że ktoś takich rzeczy nie wie. To na takich rzeczach się czasami ludzie z wiedzy religijnej wykładają. A wystarczy chodzić do kościoła. Jeśli ja na katechezie w grudziąckim gimnazjum robiłem kartkówkę, na której kazałem w jednym rzędzie napisać Ojcze Nasz, a w drugim rzędzie napisać Zdrowaś Maryjo i ktoś Ojcze Nasz nie umiał, to moi drodzy, to nie trzeba być logikiem, żeby wiedzieć, że ktoś do kościoła w ogóle nie chodzi. No przecież wystarczy do kościoła przyjść, żeby się nauczyć Ojcze Nasz. No w końcu by człowiek zapamiętał, jakby tak posłuchał co tydzień Ojcze Nasz. No i wierzę w Boga się nauczy w końcu, czy wierzę w jednego Boga, jak na mszy świętej słyszy. Zresztą po tym odróżnić katolików, którzy częściej są w kościele albo częściej mówią różaniec, bo się mylą, bo tam jest inne wierze i tu jest inne wierze. Więc to jest to minimum słuchania Słowa Bożego, kształtowania swojego serca. Nie? To jest to minimum, wybrane teksty, które Kościół nam daje z Pisma Świętego, żebyśmy je znali, żebyśmy przymierzali do Niego nasze serce. Tak jak dzisiaj czytamy to na ten dzień powszedni, zresztą ta Ewangelia, my ją też słyszymy w tym cyklu trzyletnim niedzielnych Ewangelii, także usłyszymy ją. Raz na 3 lata tę Ewangelię usłyszymy i raz na 3 lata różne inne fragmenty Pisma Świętego usłyszymy, żeby to zapadło w nasze serce. I zobaczcie, jak wychowawczyni będzie wracać do tych treści co 3 lata i na nowo. I nowy ksiądz może będzie to nam tłumaczył i będziemy odświeżać i wciąż będziemy odkrywać, że znowu a w tym nie dorastam, a w tamtym nie dorastam. To jest to wychowywanie w Kościele. To jest to minimum kształtowania swojego serca Ewangelią. Z innej strony pomyślmy. Gdyby tak zapytać, nie wiem, macie na tym etapie, trzeba by zapytać tak, bo można by pytać, czy kochacie swoich rodziców. Ale zapytajmy, kochasz swojego chłopaka, dziewczynę swoją kochasz? Lubisz się z nią spotykać? A jakby tak zapytać, a kochasz Pana Jezusa? Muszę zadawać drugie pytanie. Jak kocha, to chce się z nim spotykać. To jest, moi drodzy, naturalne, że jak człowiek kocha kogoś, to do niego ciągnie. I to jest pytanie, bo wiecie, jak ja tak pytam dzieci na rekolekcjach, dzieci, kochacie Pana Jezusa? To taki show można fajny zrobić, można tak rozkręcić dzieciaki i będzie tak, tak, nie, Kościół huknie. Ale moi drodzy, nie łudźmy się, zapytajmy o konkret. Trzeba być grzecznym i robić dobre uczynki. Czasami tak słyszę odpowiedź, nie? No jakie to piękne. I na czym polega ta miłość? I lubisz z Panem Jezusem przebywać? Zadaj sobie to pytanie o miarę dzisiaj miłości do Pana Jezusa. Jak ty lubisz z Nim rozmawiać? Jak ty lubisz Go słuchać? Jak cię do Niego ciągnie? Może marnie wyglądamy. A do dziewczyny ciągnie, bo kocha człowiek. Do rodziców? Chcesz, cieszysz się, że na święta pojedziesz do domu, że im opowiesz, co u ciebie, jak egzaminy, dzwonisz do nich? To jest pytanie o miarę miłości. Tym minimum spotkań z Panem Bogiem, z Kościołem jest niedzielna Eucharystia. Minimum. Z innej strony sobie pomyślmy. 24 razy 7. Zawsze sobie liczę przed rekolekcjami. Tym razem nie muszę, bo w Paryżu też o tym mówiłem, więc pamiętam. 168. 168 godzin ma każdy tydzień. To jest czas, żebyśmy, który Pan Bóg nam daje, bo to jest dar od Pana Boga, żeby się bawić, żeby pracować, żeby studiować, żeby do kina iść, żeby jeść, żeby spać. Wszystko, co chcemy. 168 godzin. Co tydzień dostajesz w prezencie. Ile msza święta niedzielna? Zwykle godzina. Dołóżmy sobie drogę do kościoła i z kościoła. Będzie z 1,68. To jest, moi drodzy, 1%. 1%, którego Pan Bóg od nas oczekuje, żebyśmy w niedzielę przyszli na mszę, uświadomili sobie to, że te 167, które właśnie minęło, to był dar od Pana Boga, żebyśmy Mu za to podziękowali, bo Eucharystia jest z greckiego języka, eucharistein, znaczy podziękowanie. My nade wszystko na każdej mszy zawsze dziękujemy Panu Bogu. Nawet jak prosimy o zdrowie za zmarłych, to my nade wszystko dziękujemy, z definicji dziękujemy Panu Bogu za cały tydzień. I tak prosimy Go o łaski na kolejny tydzień. Otrzymujemy błogosławieństwo na koniec. To jest idea, to jest istota w ogóle tego spotkania niedzielnego. To jest uświadomić sobie, bo jesteśmy, moi drodzy, jako ludzie wciąż narażeni na to, że zapomnimy o tym, że zaczniemy sobie to przypisywać, że ten nasz egoizm, który gdzieś przez złamanie grzechem pierworodnym w nas drzemie, że on zacznie w nas tłamsić, że my uwierzymy w to, że to my jesteśmy panami swojego życia. To jest ta jedna godzina, ten 1%, żeby sobie przypomnieć skąd i dokąd i dla kogo. To jest, moi drodzy, to jest po to właśnie ta niedzielna Eucharystia. Na marginesie miarą daru składanego Panu Bogu w Starym Testamencie była dziesięcina, a więc 10%. Jak Żyd miał pole, to z wszystkiego, co urosło na polu, 10% miał oddać Panu Bogu. A jak Żyd miał zagrodę, to z wszystkich zwierzaków, które były w zagrodzie, które się urodziły, miał oddać 10% Panu Bogu. To była miara starotestamentalna. Ja znam, wiecie, wspólnotę w Toruniu, gdzie zasadą życia wspólnoty była dziesięcina, dziesiąta część zarobków dla wspólnoty, dla Kościoła. No, spatrzyłem z podziwem na takie zobowiązanie. Dzisiaj nikt nie mówi, zobaczcie, będziemy sobie mówić przy piątym przykazaniu kościelnym, że też mamy dbać o potrzeby Kościoła. Dzisiaj nikt nie mówi, ile, co, ja nie wiem, tam studenci to tam mają jeszcze inaczej, profesorowie jak tutaj są, to niech pomyślą, co to by znaczyło dzisiaj dziesięcina, na przykład, nie, na Kościół, ale nikt nie mówi, że dziesięcina, miara serca. A 1% to jest niedzielna Eucharystia. Teraz dopiero może, moi drodzy, odkrywamy, co to znaczy, że niedzielna Eucharystia jest minimum. To jest naprawdę minimum. Że poniżej niedzielnej Eucharystii, opuszczonej Eucharystii, zaczyna się bezbożne życie. I wy wiecie, że konsekwencją nieobecności na mszy świętej w niedzielę, czy w święto nakazane, jest wypadnięcie z łaski. Jeśli oczywiście zakładam, że my rozumiemy, margines to jest, są sytuacje usprawiedliwione, choroba, jakiś, prawda, wyjazd taki, że to uniemożliwia, to nikt nie każe, prawda, z nogą z wieszaka zdejmować i kazać się ciągnąć do kościoła. Ale jeśli mogę, to minimum moich spotkań z Panem Bogiem jest niedzielna Eucharystia. I teraz, moi drodzy, dopiero o zgrozo odkrywamy, ilu u nas katolików w Polsce, ilu ludzi takich prawdziwie wierzących. Zobaczcie, ilu z nas musi się oskarżyć w sercu, że mnie stać było nawet, że w niedzielę na mszy świętej nie byłem. Ileż takich spowiedzi, wiecie, po parafiach, że ktoś mówi, z żoną się kłócę, na dzieci wyzywam, w pracy tam kradnę i coś jeszcze, więcej grzechów nie pamiętam. I jako ksiądz zwykle po takim wyznaniu zadaję takie pytanie. Czasem jak mam wątpliwości, to pytam, a na mszy świętej zawsze byłeś w niedzielę? I o zgrozo czasami słyszę taką odpowiedź, no raczej chodzę. W listopadzie było 5 niedziel, to jak 3 razy ktoś był, to raczej chodził pewnie, no bo to tak by mniej więcej pewnie wyglądało. A kto mówi, że tak raczej do kościoła mamy w niedzielę chodzić? Jak się w ciągu pół roku, roku raz by nie było na mszy z własnej winy, to co do tego właściwie trzeba by zacząć spowiedź. Po pierwsze, raz nie byłem z własnej winy na mszy świętej, bo od tego momentu już nie byłem w łasce uświęcającej, a potem cała reszta. A bardzo często to od zerwania relacji z Panem Bogiem się zaczyna cała lawina innych grzechów. A pomyślcie sami, też warto z tego wyciągnąć naukę, jak to jest, jak człowiek raz nie pójdzie na mszę świętą. Jak się dużo łatwiej zdobyć na drugi raz, na piąty raz, na dziesiąty. Dlatego, moi drodzy, to przykazanie się mocno wiąże też z przykazaniem tym drugim i tym trzecim, że jak nie byłem na mszy, to nie czekaj do Wielkanocy. To nie czekaj do Bożego Narodzenia, to idź do spowiedzi. To znowu zaszczepisz w sobie siły witalne, żeby dalej iść z łaską Bożą przez życie, żeby nie dać się kusić na 10 innych jeszcze sposobów, bo tak to jest, że jak człowiek w tym padnie i już wie, że już i tak w grzechu, to idzie lawina. A jeśli chodzi, moi drodzy, o święta nakazane w Polsce, to tylko to się zmieniło, jeśli chodzi o przykazania kościelne, to zmieniła się lista świąt nakazanych. I teraz, żebyśmy to dobrze zrozumieli, prawo kanoniczne stanowi, że istnieją święta, uroczystości, które są tak ważne, że tak jak w niedzielę chrześcijanie powinni w tych dniach być na mszy świętej i podaje prawo kanoniczne listę tych świąt, ja ją wymienię, ale na tej liście są też święta i potem jeszcze kolejny paragraf w kodeksie mówi tak. Episkopat każdego kraju może ustanowić zmiany w tym katalogu świąt dla swojego kraju. I w naszym katalogu świąt trzeba powiedzieć, że na przykład w tym katalogu jest uroczystość świętego Józefa, która jest 19 marca. I zauważcie to ze zdumieniem, teraz pewnie słyszycie, no bo któż by wiedział, że świętego Józefa to jest w ogóle przez prawo kanoniczne nakazane święto. A w Niemczech jest. W Niemczech jest to uroczystość nakazana. Natomiast w Polsce ona nigdy nie była nakazana. I to się też nie zmieniło w ostatnich latach. Ona wciąż było świętem nienakazanym. Natomiast zniesiono kilkanaście lat temu jako obowiązujące święto świętych Piotra i Pawła i święto teraz w grudniu przeżywane 8 grudnia niepokalanego poczęcia Matki Bożej. To były uroczystości jeszcze 15 lat temu obowiązujące, a dzisiaj one obowiązujące nie są. Ale warto sobie zadać takie pytanie. No to dobrze, to jak już dzisiaj wiesz, że uroczystość niepokalanego poczęcia nie jest obowiązująca, to przyjdziesz czy nie przyjdziesz? Jak nie musisz? Świetny papierek lakmusowy naszego katolicyzmu. To przyjdziesz jak możesz, a nie musisz. Czy tylko idziesz wtedy, jak piekło będzie, jak grzech ciężki? To zobacz, jakim jesteś katolikiem. To dlatego, że się boisz grzechu, to nie idziesz do kościoła? A świętych Piotra i Pawła, nie musisz przychodzić do kościoła. To przyjdziesz czy nie przyjdziesz? Jakie są święta nakazane w Polsce? Wszystkie pozostałe. To są dzisiaj, moi drodzy, wszystkie dni wolne od pracy. Kościół najdłużej walczył o 6 stycznia, o święto Objawienia Pańskiego, czyli Trzech Króli. Wy wiecie dobrze, że przez całe lata toczyła się batalia o to, żeby przywrócić to święto jako wolne od pracy, bo ono było wolne od pracy przed II wojną światową. Po wojnie władze komunistyczne zniosły ten dzień jako dzień wolny i do dwa lata temu, zdaje się, wprowadzono ten dzień jako dzień wolny od pracy. Na liście świąt nakazanych dla każdego katolika oprócz niedziel znajdują się 1 stycznia, Święto Bożej Rodzicielki, to jest, moi drodzy, nie tylko dzień, żeby się wyspać po Sylwestrze, dzień wolny od pracy, tylko to jest dzień, kiedy rok mamy zacząć z Panem Bogiem. Mamy obowiązek uczestniczyć w mszy świętej. 6 stycznia, najczęściej to jest dzień, kiedy wszyscy, co idą do spowiedzi na Boże Narodzenie i do komunii chodzą na Boże Narodzenie, wielu z nich wypada z łaski Bożej. 1 stycznia, po tygodniu. 6 stycznia, dzień wolny od pracy. Następnie, a jeszcze wam zadam pytanie. A wiecie, kiedy najwięcej Polaków jest w kościele? Wcale nie na Wielkanoc. W Popielec. W Popielec jest najwięcej Polaków w kościele. Może dlatego, że popił za darmo. Nie wiem. Kiedyś mój proboszcz w Grudziądzu był świadkiem takiej rozmowy. Przyszli narzeczeni do niego do biura. Moi drodzy, to jest geneza tych rekolekcji też. Przyszli do biura narzeczeni, znaczy proboszcz tak widząc, że przychodzi on i ona w pewnym wieku, tak się domyślał, że w sprawie ślubu, mówi, wiecie, już dzisiaj mi ręce opadły, bo proboszcz był niesamowicie złośliwy i niesamowicie taki cięty na bezokoliczniki, bo ludzie do niego przychodzili i bezokolicznikami mówili, na przykład przychodzą, siadają i mówią chrzest. Więc proboszcz jego to do furii doprowadzało i on mówi, dzisiaj już nie miałem siły, dzisiaj padło w biurze ślub. Więc on mówi, pewnie chcielibyście ślub zawrzeć. Tak. On mówi, no to zaczynam im mówić o dokumentach, jakie trzeba przynieść dowód osobisty, trzeba przynieść metrykę chrztu, tam będzie od razu wpisane bierzmowanie, a młody mi przerywa i mówi, proszę księdza, to będzie problem, bo ja nie byłem bierzmowany. No i nabrałem powietrza w płuca, mówi proboszcz, ale w tym czasie dziewczyna przerwała niespodziewanie, a dziewczyna mówi do chłopaka, przecież byłeś bierzmowany. A on mówi, nie byłem bierzmowany, nie chodziłem w ogólniaku na religię i nie byłem bierzmowany. Ona mówi, przecież byłeś bierzmowany, ja widziałem, jak byłeś bierzmowany. On mówi, jak to widziałeś, że byłem bierzmowany, kiedy ja byłem bierzmowany? A ona mówi, przecież widziałem, jak ci ksiądz popiół na głowę sypał. To nie jest wymyślone. I teza, którą stawiał proboszcz, i my im o mistagogii opowiadamy, a to trzeba najprostsze rzeczy tłumaczyć. Dlatego, moi drodzy, to jest geneza tych rekolekcji też, to mocne doświadczenie, że naprawdę czasami trzeba o najprostszych rzeczach mówić. Ja wiem, że może wam nie trzeba mówić, co to jest bierzmowanie, ale popielec, idę dalej ze świętami, wracam do świąt nakazanych, więc Wielkanoc, potem w niebo wstąpienie pańskie, ale w niebo wstąpienie zostało w kalendarzu liturgicznym w Polsce przesunięte na niedzielę, kiedyś było w czwartek, w 40 dzień od zmartwychwstania, a teraz jest w niedzielę, więc dzień wolny od pracy, potem zesłanie Ducha Świętego, dzień wolny od pracy, niedziela, potem Boże Ciało. Boże Ciało, moi drodzy, to jest dzień, kiedy nie tylko mamy wziąć udział w procesji albo stanąć gdzieś na rogu i, nie wiem, gałązkę z brzuski urwać, tylko mamy we mszy świętej nabożnie uczestniczyć w tym dniu. To trzeba tak zaplanować ten dzień, żeby we mszy świętej uczestniczyć. Potem jest, moi drodzy, dzień wolny od pracy, oczywiście jest to. Potem jest w niebo wzięcie Matki Bożej, 15 sierpnia, dzień wolny od pracy, święto narodowe. Potem jest 1 listopada, wszystkich świętych. To też znowu nie dzień, kiedy mamy na cmentarz iść, tylko mamy we mszy świętej nabożnie uczestniczyć. Można na cmentarzu, ale mamy uczestniczyć we mszy świętej. I potem Boże Narodzenie, nie w niedzielę, w tym roku w niedzielę. W niedzielę jest nie Wigilia, ale pierwsze święto jest w niedzielę. I to jest dzień wolny od pracy, nawet jak nie w niedzielę. Więc to jest ta lista świąt nakazanych, które Kościół nam poddaje jako to minimum do bycia katolikiem. I moi drodzy, już kropka nad i. To nie żadne bohaterstwo, jak my powiemy, co niedziela do kościoła chodzę. To jeszcze jest, to jest dopiero minimum. Dopiero więcej, gdy mnie stać na przyjście na rekolekcję, gdy mnie stać na różaniec w październiku, na majowe w maju, gdy mnie stać na drogę krzyżową w Wielkim Poście, na roraty może w adwencie kiedyś w tygodniu, to ja mogę powiedzieć, no robię coś więcej, a niedzielna msza to jest minimum. I tyle, moi drodzy, na temat pierwszego przykazania. Można by mówić nieskończoność. I przechodzę do trzeciego. Trzecie, jak już słyszeliście wczoraj, to połówka dawnego starego. Kiedyś to stare brzmiało przynajmniej raz w roku spowiadać się i w czasie wielkanocnym komunię świętą przyjmować. Teraz rozbito je na dwa. Drugie, wczoraj omawiane, przynajmniej raz w roku spowiadać się. I trzecie, przynajmniej raz w roku na Wielkanoc komunię świętą przyjąć. Czy przyjąć, no tak, przyjąć komunię świętą. I tyle mówi tylko to przykazanie, że tym minimum naszego życia z Panem Bogiem w Kościele jest przynajmniej raz w roku przyjęta Eucharystia. Oczywiście jako rekolekcjonista nie będę mówił, żeby do Komunii Świętej chodzić raz w roku. Będę też, tak jak ze spowiedzią, próbował pokazać, dlaczego częściej. Ale dwie trudności fundamentalne, zaczynając tę część konferencji. Po pierwsze, moi drodzy, temat jest tak szeroki, że nie sposób powiedzieć wszystkiego, co trzeba by. No zobaczcie, ostatnia encyklika, którą zostawił nam Ojciec Święty Jan Paweł II, to jest właśnie encyklika o Eucharystii. Ja mógłbym teraz otworzyć encyklikę, zacząć czytać, komentować, zeszłoby nam do rana, jak to mawiał jeden z moich znajomych ksiądz. Tematu bym nie wyczerpał, a was i owszem. Więc no nie ma mocnych, muszę wybrać pewne wątki tylko o Eucharystii. I druga fundamentalna, jeszcze większa trudność polega na tym, że Eucharystia, czy tajemnica Eucharystii, to o czym ja teraz chcę mówić, w istocie swojej jest taką tajemnicą, że choćbym tu się wypękł, nie wiem co to powiedział, to nie wytłumaczę wam, nie wytłumaczę, można sobie filozoficznie to uniesprzeczniać, ale nie wytłumaczę, jak to jest. No pomyślcie, jak to po ludzku wytłumaczyć, w czym my tu przed chwilą uczestniczyliśmy, jak tu była msza święta. Że ministranci przynieśli te hostie i te drobinki wina, wody nalane do kielicha i tu był z nami dzisiaj Pan Jezus w Komunii Świętej. Że mocą święceń kapłańskich, gdy kapłani wypowiadają słowa konsekracji nad darami eucharystycznymi, mając taką intencję, one się stają ciałem i krwią Pana Jezusa. No jakże to wytłumaczyć? I zobaczcie, miał tego świadomość już sam Pan Jezus, który jak uczył Eucharystii, ja jestem chlebem żywym, kto spożywa moje ciało, będzie miał w sobie życie. No to zobacz, po rozmnożeniu chleba Pan Jezus, dopiero co widzieli cuda, takie namacalne, że no właśnie, ja dzisiaj sobie pomyślałem o tym, ja nie jestem Pan Jezus, niestety już nie połamię tego tak, żeby tam jeszcze z 10 komunikantów nagle jeszcze było, tyle mi tam brakowało. A Pan Jezus dopiero co taki cud widzieli, że z 5 bochenków najadły się ileś tysięcy ludzi i teraz mówi dalej i oni odchodzili. Mówią, oszalał. I Pan Jezus nie biega za nimi. Nie, nie, nie zrozumieliśmy się. Słuchajcie, ja wam to wytłumaczę filozoficznie, teologicznie. Pyta swoich uczniów, wy też chcecie odejść? I zobaczcie, że oni pozostają z Chrystusem na wiarę. Panie, Ty masz słowa życia. Gdzie mamy odejść? Ty masz słowa życia wiecznego. Święty Tomasz z Akwinu, jeden z największych teologów wszechczasów, o ile nie pierwszy w ogóle, moim zdaniem pierwszy, ale to można by się kłócić, napisał też traktat eucharystyczny, który my dobrze znamy, bo to są słowa pieśni. Zbliżam się w pokorze i niskości swej. Adorote, devote, to jest po łacinie, święty Tomasz to napisał. Tam w jednej ze zwrotek są takie słowa. Mylą się, o Boże, w Tobie wzrok i smak. Kto się im poddaje, temu wiary brak. Ja jedynie wierzyć Twej nauce chcę, że w postaci chleba utaiłeś się. Zobaczcie, jak to wytłumaczyć tak po ludzku, że tu przed chwilą z nami był Pan Jezus, że On sobie tak to wymyślił, że będzie zostawał z nami w Komunii Świętej i że będzie wchodził do naszego serca i że będziemy Go za chwilę wynosić stąd w sobie, że myśmy się z Nim zjednoczyli w Komunii Świętej. Kościół zawsze uważał Eucharystię za swój największy skarb i warto mieć tego świadomość, bo my dzisiaj w ogóle, ludzie XXI wieku, jesteśmy pokoleniem eucharystycznym, bo w XIX, XX wieku zaczęły się kongresy eucharystyczne, zaczęła się świadomość eucharystyczna ludzi zmieniać. To jest coś, co dzisiaj dla nas jest takie oczywiste, jakby nigdy nie było inaczej, a przez całe wieki było inaczej, bo ludzie nie mieli świadomości tak wielkiego, albo bardziej to było obwarowane. To był taki skarb, który zamykano w skarbcu, zastawiano 10 kratami i koniec. Nie wiem, czy wy wiecie, że święta Teresa z Lizie napisała w dzienniczku, że prosiła biskupa o dyspensę, żeby mogła częściej niż raz w miesiącu przyjmować komunię świętą. Bo w czasach świętej Tereski, to jest troszkę więcej niż 100 lat temu, komunię świętą katolicy mogli przyjmować najwyżej raz w miesiącu. A my dzisiaj możemy nawet codziennie ten skarb przyjmować. Bo wtedy, w tamtych czasach, zagradzano go zakazami, żeby czasami ktoś go nie przyjął niegodnie. A potem się zaczął cały proces uświadamiania ludzi. Zobaczcie, procesje eucharystyczne, wystawienie Najświętszego Sakramentu. Tego kiedyś tak powszechnie nie było. My dzisiaj jakby rozumiemy tę obecność, ale może narażeni jesteśmy bardziej niż kiedyś na spowszednienie. Na to, że na Zachodzie tak bywa też i nam może dzisiaj to jeszcze nie grozi, ale musimy mieć tego świadomość, że czasami oskarża się tych tam na Zachodzie, że oni jak ciasteczko to traktują. Tak mówimy, jak ciasteczko, a pomyślcie, a ile takich komunii, żeśmy przyjęli komunię świętą i wrócili na swoje miejsce i Pan Jezus przyszedł do naszego serca i co? I czasami nawet człowiek nie pomyślał, co się właśnie dokonało, tak w istocie. I to jest istota Komunii Świętej, przychodzenia Pana Boga. Dlatego my tak w istocie padamy nad Nim na kolana. Zobaczcie, dzisiaj jak ksiądz wychodzi z Komunią Świętą do chorych, idzie z bursą na Szerokiej w Toruniu, to taki deptak nasz, takie aleje wasze, to u nas Szeroka. Jak idzie ksiądz z Komunią Świętą, mija setki ludzi, ze dwóch uklęknie. To jest dzisiaj, że tak powiem, świat, w którym żyjemy. Nieświadomy? Pewnie tak. A to jest Bóg. I to jest wielka łaska, jeśli sobie pomyśleć, kim jest Pan Bóg, że to jest ten, z którym ja wciąż rozmawiam, który mnie prowadzi, w którego rękach są moje losy, moje życie i że On dzisiaj przyszedł w Komunii Świętej do nas, to naprawdę taka świadomość powala nas, powala. Matka Boża w Medjugorje, te objawienia tam są jeszcze niepotwierdzone przez Kościół, miała podobno powiedzieć takie słowa, gdybyście wiedzieli, jak bardzo was kocham, to płakalibyście z radości. Ja lubię te słowa parafrazować i mówić o nich w kontekście Eucharystii. Gdybyśmy wiedzieli, co się dzieje, jak przyjmujemy Pana Jezusa w Komunii Świętej, to po każdej Komunii Świętej my byśmy płakali z radości. To jest nasza niewiara. To jest nasza bezbożność, to jest nasz brak przeżywania tak głęboko, jak powinniśmy, tej tajemnicy przychodzenia Pana Boga do nas. Że On sam nas przysposabia do tego przez spowiedź, żebyśmy byli Go godni i przychodzi do nas w istocie swojej. Katechizm Kościoła katolickiego mówi o czterech owocach przyjmowania Komunii Świętej. To taka katecheza dla dorosłych, teraz jeszcze na koniec krótka. Po pierwsze mówi katechizm, że Eucharystia znaczy w naszym życiu niebieskim czy tym duchowym to, co chleb w naszym życiu codziennym. To tak bardzo obrazowo można sobie resztę dopowiedzieć, co to znaczy, że ona jest tym dla nas w drodze do nieba, czym normalnie jest nasz chleb. Ona nas krzepi. Po drugie mówi katechizm, że Eucharystia najściślej jednoczy nas z Panem Jezusem. I tam nawet przywołuje takie słowa ojców Kościoła, że po Komunii Świętej jesteśmy żywym tabernakulum. Tabernakulum tam, a teraz tu. Nie wiem ilu tam, z 250 tabernakulów takich siedzących tutaj. Po trzecie katechizm przypomina, czy mówi o tym, uczy, bo może nie przypomina, myślę, że wielu z was odkryje teraz Amerykę, że Komunia Święta chroni nas przed pokusami, przed złem. Że człowiek, który przyjmuje Komunię Świętą, jest bardziej odporny na zło w swoim życiu. My sobie czasami nie zdajemy z tego sprawy, ile zła nas mija, ile pokus my przechodzimy zwycięsko dzięki temu, że chodzimy do Komunii Świętej. Ktoś powie, proszę księdza, nie, nie, chyba coś nie tak. To nie jedna osoba, którą ja znam, do kościoła chodzi, do komunii. Księże, jak to mają chronić przed złem, to ksiądz jej nie zna chyba. Są tacy, nie? Ale wtedy trzeba dwa zastrzeżenia jeszcze zrobić. Po pierwsze, my nie wiemy, jakby taka osoba żyła, jakby się zachowywała, gdyby do Komunii Świętej nie chodziła. A może czarownica już w ogóle by wyszła. A po drugie, to jest też ostrzeżenie, to rykoszetem dostajemy. To jest ostrzeżenie też do każdego z nas. Można Komunię Świętą przyjmować bezowocnie. Można przyjmować Komunię Świętą i nic z tego nie czerpać. I tu pewnie każdy z nas mógłby się uderzyć w piersi, ile łask niewykorzystanych, ile przyjść Pana Jezusa do mnie, ile razy On we mnie, a ja grzeszę. I czwarty owoc przyjmowania Komunii Świętej to jest coś, w czym nawiązuje zawsze do tego, co dzisiaj się wydarzyło też. Mówi się, że Eucharystia, katechizm uczy, że Eucharystia najściślej jednoczy nas z Panem, przepraszam, najściślej jednoczy nas w Kościół. Żeby teraz to zrozumieć, to trzeba najpierw pewien ciąg myślowy przejść. Zobaczcie, moi drodzy, że jeśli zabrakłoby komunikantów w czasie mszy, to ksiądz łamie komunikanty na mniejsze kawałki i ci, co dostawali dzisiaj z moich rąk 1/7 komunikanta, to nie dostali 1/7 Pana Jezusa. Oni dostali całego Pana Jezusa i nawet mógłbym powiedzieć jeszcze w tych okruszkach, które zostały na patenie, też był cały Pan Jezus. Taka prosta rzecz. Ale to znaczy, że po Komunii Świętej w Panu Jezusie myśmy byli jedno. Bo On jeden, a w Nim wszyscy my. To jest zjednoczenie, które się dokonuje w komunii. To nie jest, moi drodzy, już trzymanie się za ręce, to nie jest wspólne śpiewanie, to nie jest umówienie się, że nie będziemy się na siebie złościć. My jesteśmy w Jezusie jedno, teraz po Komunii Świętej. To On nas zjednoczył. Przypomnijcie sobie słowa pieśni, którą dobrze znacie. Jak ten chleb, co łączy złote ziarna, tak niech miłość złączy nas ofiarna, jak ten kielich łączy kropel wiele, tak nas, Chryste, w swoim złącz Kościele. To jest mistyczne zjednoczenie w Chrystusie. Dlatego, moi drodzy, zanim przystąpimy do stołu ciała i krwi Pańskiej, jesteśmy najpierw proszeni o to, żeby się pomiędzy sobą pojednać. Nie? Przekażcie sobie znak pokoju. I my podajemy do siebie ręce, czy skłaniamy głowę. Czasami tak jak dzieci to jeszcze rozumiemy, że jak temu tu się skłoniłem, to się z tym pojednałem. A my nawet z tamtym tam z tyłu, nie? I nawet z tym, co na ulicy idzie. Z wszystkimi. Ja do Komunii Świętej nie powinienem iść, jeśli jestem z kimś jeszcze w sercu pogniewany. To jest w ogóle założenie, żeby móc się potem w Panu Jezusie zjednoczyć. Wiecie, o zgrozo, ja w Grudziądzu też niestety wracam znowu do Grudziądza, było takie małżeństwo, które się wciąż kłóciło i do kościoła chodzili, ale jedno siadało tu po prawej, a drugie z tyłu tam po lewej, żeby się nie zobaczyć, nie? i do kościoła szli osobno, i z kościoła osobno. No, jakieś wielkie antyświadectwo, niezrozumienie tego w ogóle, o co w tym wszystkim chodzi. Pan Jezus powie, jeśli przychodzisz do ołtarza, a masz coś przeciwko bratu, zostaw swój dar, idź, pojednaj się ze swoim bratem, a potem przyjdź i dar swój ofiaruj. To jest miara, którą Pan Jezus przypomina. Dlatego, moi drodzy, to jest zgorszące, jak ludzie po mszy wychodzą i jeszcze coś do kogoś ktoś ma. I rozumiem, że są czasami takie bariery niepokonywalne. Czasami trzeba się modlić, Panie Jezu, pomóż mi wybaczyć, pomóż mi zapomnieć, pomóż mi uporać się z ranami, które w sercu mam. Ale w istocie, żeby przystąpić do tego stołu, powinienem być zjednoczony z wszystkimi. I po ostatnie, moi drodzy, zobaczcie, że Pan Jezus nie mówi o swoim ciele i krwi, że to jest tort. To tort się je od święta. Pan Jezus mówi, ja jestem chlebem, a chleb się je często. Dzisiaj Kościół mówi, możesz nawet codziennie komunię świętą przyjmować, jeśli tylko jesteś w stanie łaski uświęcającej. Możesz nawet dwa razy dziennie, to żeby też dopowiedzieć, jak już mówimy sobie o przepisach. Można nawet dwa razy dziennie, jest tylko jeden warunek. Za drugim razem trzeba być na Eucharystii, na mszy świętej. To znaczy, jak jesteś w domu z chorym, przyjmiesz komunię świętą, a potem na mszy, to możesz, ale odwrotnie nie. Za drugim razem trzeba być na Eucharystii. Można za drugim razem na pogrzebie, można za drugim razem na ślubie, nawet dwa razy dziennie. A my się czasami zachowujemy tak, że no właśnie, głodówka duchowa. Pomyślcie, jak to się teraz łączy z innymi przykazaniami. Bo jeśli do spowiedzi nie poszedłem i nie byłem u komunii, to tak tydzień, dwa. Pomyślcie, ile człowiek może chodzić do komunii świętej po spowiedzi. Jeśli byliście dzisiaj u spowiedzi, czasem ludzie drżą o matko, żebym tylko do Bożego Narodzenia nie zgrzeszył, bo gdzie ja potem księdza znajdę, nie? I na Wigilię, i na pasterkę ksiądz mnie jeszcze wyzwie potem, a pani wcześniej nie miała czasu na spowiedź, nie? Ale ileż można do komunii chodzić? Miesiąc? Jak dwa? To gratuluję. Jak ktoś mówi, że dwa miesiące już od spowiedzi i wciąż może, a jak trzy, to zaczynam się zastanawiać, czy ma dobrze ukształtowane sumienie. No i pomyślcie, jeszcze od Bożego Narodzenia może do Wielkiego Postu dociągnę. A od Wielkiego Postu do Bożego Narodzenia? Praktyka jest taka, że jak ktoś nie idzie, jak taki są ludzie, cała część polskiej populacji, że chodzi dwa razy w roku na Wielkanoc i na Boże Narodzenie, to od Wielkanocy, to cała druga połowa roku, to jest jedna wielka głodówka duchowa. No i jest tak, jak jest. Ale to nie o to chodzi, moi drodzy, żeby patrzeć na to, jak jest, tylko myśleć o sobie i ukształtować dzisiaj swoje serce i może pomyśleć o sobie w takim znaczeniu. Panie Jezu, daj mi takie mocne postanowienie, że ja zawsze na mszę w niedzielę. I daj mi takie postanowienie, że ja zawsze chcę na tej mszy do komunii świętej móc przystąpić. A jeśli nie będę mógł do komunii przystąpić, to nie pozwól mi, żebym długo zwlekał, tylko to ma być dla mnie dzwonek, to ma być alarm, żebym do spowiedzi szedł. I tyle, moi drodzy. I to jest to, co prowadzić nas będzie przez życie. Taka nasza żywa relacja z Panem Jezusem eucharystycznym, z Panem Jezusem, który naprawdę chce być przyjacielem i chce cały czas mi towarzyszyć i dawać mi dowody tego, że mi towarzyszy w życiu. Jutro, moi drodzy, czwarte i piąte przykazanie, chyba najtrudniejsze i najdłuższe chyba. Zapraszam was na ten ostatni dzień w tym filmiku inspirującym, takim wam mówiłem. Jutro spróbuję poukładać, jak to jest, że my możemy w piątek niby krewetki jeść, a klopsa nie możemy zjeść mielonego z mięsem. Taki paradoks współczesności. Spróbuję to jakoś pozmagać się z tym tematem i w ogóle powiedzieć o postach i o naszym miejscu w kościele, więc zapraszam was na ten ostatni dzień rekolekcji. A dzisiaj za wasze zasłuchanie, pomimo całego zmęczenia też, dnia pracy waszego. Ja dzisiaj miałem, moi drodzy, po 4 miesiącach pierwszy dzień urlopu. Wspaniały dzień, mogłem się w końcu wyspać, do kina pójść. Naprawdę, po 4 miesiącach takiego kieratu. Z tego się też bardzo dzisiaj cieszę. Dziękuję wam za wasze zasłuchanie, za waszą obecność. I księdza Rafała poproszę o poprowadzenie modlitwy, apelu, tak? A o Guadalupe? O Guadalupe dzisiaj? Wczoraj było Matki Bożej z Guadalupe. Miałem wczoraj ochotę mówić o Guadalupe, ale było tak długo, że już nic nie mówiłem. Ja już nie wiem, czy o tym... No może tylko tyle powiem. Moi drodzy, są cztery wielkie sanktuaria świata. Cztery wielkie. Pierwsze z nich trzeba wymienić chyba na pierwszym miejscu Częstochowę, Jasną Górę. Ono ma taką specyfikę, że jest najstarsze. I po drugie, że jest tu wizerunek Matki Bożej. Wiecie o tym, wstyd by było, gdybyście nie wiedzieli. Według tradycji wizerunek namalował sam święty Łukasz na stole z Nazaretu. Deską, podstawą dla tego obrazu miał być stół z Nazaretu, świętej rodziny. Nie wiemy, czy to jest prawda, ale wizerunek z pewnością cudowny, znany na całym świecie. Francuzi śpiewają Czarną Madonnę, Anglicy śpiewają po angielsku Czarną Madonnę. Cały świat zna to sanktuarium. Drugim jest właśnie Guadalupe w kolejności chronologicznej. I specyfiką tego miejsca, to jest miejsce związane z wydarzeniami z 1531 roku. Święty Juan Diego, znaczy święty później ogłoszony świętym, Juan Diego miał mieć wizję, ukazała mu się Matka Boża, a dowodem na to, że rzeczywiście te objawienia miał, było to, że w grudniu, jak były te objawienia, w pierwszych dniach grudnia, nazrywał róża, która zakwitła, tam nawet w Meksyku nie kwitną wtedy róże, zakwitły róże i on miał w swój płaszcz meksykański, czy w ten to ponczo meksykański miał wziąć tych róż i iść i zdaje się, że przed biskupem wysypać te róże. I on rzeczywiście tak uczynił. Miał być to dowód, który zresztą mu biskup pokazał, że jak zagwitnie róża, to mi udowodnisz. I on przyszedł z tymi różami, ale jak wysypał te róże, to okazało się, że na tym ponczo, które miał na sobie, jest wizerunek Matki Bożej. Więc to jest miejsce związane i z objawieniami, i z wizerunkiem. I cudowność tego miejsca polega też na tym, jakby Matka Boża potwierdza to tym, że po pierwsze ponczo jest zrobione z włókien agawy, a agawa ma trwałość, włókna agawy mają trwałość do 30 lat. A ten wizerunek tam wisi już 485 lat i się nie rozpadł i wciąż wszyscy się zdumiewają, dlaczego on się nie rozpadł, bo powinien się według wszelkich praw biologii i fizyki już rozpaść. To jest po pierwsze. Ale jest więcej takich kwiatków, jeśli chodzi o wizerunek Matki Bożej z Guadalupe. Na przykład okazuje się, że lekarze stwierdzili, że jak się światłem miga w oczy Matki Bożej, to źrenice reagują tak samo, jak reaguje ludzka źrenica. Co więcej, okazuje się, że do dzisiaj naukowcy nie stwierdzili, czym wybarwiony jest szata Juana Diego, ponieważ nieznany jest pigment. Nie wiadomo, co to jest za substancja, która nadała koloru, czy te substancje, które nadały koloru tej szacie. A okazało się w ogóle, że jak dopiero w XX wieku można było sfotografować bardzo szczegółowo ten wizerunek i powiększyć go, że w źrenicy Matki Bożej, która jest mniejsza niż normalna ludzka źrenica, bo wizerunek jest mniejszy, znajduje się obraz z tamtych czasów, że widać Juana Diego w tym wizerunku. No to takie kwiatki, jeśli chodzi o ten wizerunek. Ja się bardzo cieszę, bo mam jechać w lutym do Guadalupe po raz pierwszy w życiu, więc obiecuję was wspomnieć wszystkich przed Matką Bożą. A teraz, moi drodzy, przed Jasnogórską.
Następne tysiące. sława. Już dzisiaj zależy od polskiej młodzieży następne tysiąc lat. Maryjo Królowo nasza, Maryjo Królowo nasza, Ciebie prosimy, uświęcaj rodziny, uświęcaj każdego z nas. Ciebie prosimy, uświęcaj rodziny, uświęcaj każdego z nas.
Pan z wami. Niech was błogosławi wszechmogący Bóg, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Dobrej nocy życzymy, dobranoc i szczęść Boże.